Ogród.
Dzień dobry, program realizuje Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w sobotnie przedpołudnie w kolejnym wydaniu programu Dom i Ogród. A o czym powiemy w tej audycji? Tym razem o pracach, jakie należy wykonać w jesiennym ogrodzie, jakie pH gleby jest odpowiednie dla roślin uprawnych, jak pobrać próby glebowe, jak zbadać odczyn gleby, czym nawozić jesienią i jakie zabiegi sanitarne można wykonać już teraz, aby poprawić zdrowotność roślin w przyszłym sezonie. A w drugiej części programu powiemy o nietypowych meblach. Meblach z litego drewna zatopionego w żywicy barwionej na różne kolory. Będzie też o kiermaszu szkółkarskim, który już jutro w Końskowoli. Nie zabraknie również informacji o bezpieczeństwie przy zakupie sprzętu ogrodniczego, bo w tych audycjach poruszamy kwestie związane z tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Zaglądamy do sklepów budowlanych, salonów meblowych, łazienek, a także centrów ogrodniczych. Podpowiadamy różne rozwiązania, mówimy o trendach w tym zakresie, nowościach rynkowych, a nasi eksperci podpowiadają, co sadzić, jak uprawiać i dlaczego, a także jaki sprzęt zakupić, by spełniło to nasze oczekiwania. W tym wszystkim szukamy oczywiście najbezpieczniejszych rozwiązań dla naszego zdrowia. Państwa pytania do ekspertów przyjmiemy mailowo na adres domiogrodmaparady.lublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje, w tym własne doświadczenia. Dom i Ogród do 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
A zaczynamy od części ogrodniczej i powiemy o pracach tych jesiennych w ogrodzie, jakie należy teraz wykonać. A o tym powie doktor inżynier Anna Ewa Michowska, specjalista do spraw ogrodnictwa z Polskiego Związku Działkowców w Lublinie.
Mamy już okres jesienny. Większość zbiorów została zabrana z ogrodów działkowych, także pora przygotować teren pod uprawy przyszłoroczne, czyli zabieramy się za uprawki jesienne. Jest to też dobry moment na to, żeby ocenić, jaki jest odczyn gleby, dlatego że od pH gleby zależy możliwość wzrostu roślin i okres po zbiorach jest takim dobrym czasem, żeby pobrać próbki glebowe do zbadania kwasowości gleby. Większość roślin, które uprawiamy na terenie ogrodów, preferuje odczyn lekko kwaśny, to jest pomiędzy 5,5 a 6,5, dlatego dobrze jest wykorzystać albo takie kwasomierze, które orientacyjnie określają odczyn gleby, na przykład takie z odczynnikiem Heliga, albo kwasomierze w postaci takich gotowych urządzeń, które wsuwamy do gleby i oceniają nam tą kwasowość. Jeżeli wykorzystywalibyśmy kwasomierz z odczynnikiem, trzeba pobrać średnią próbkę gleby. I wtedy najlepiej wykorzystać teren, w którym była prowadzona uprawa jednorodna, czyli jeżeli my na przykład mieliśmy jakieś grządki warzywne, należy wykonać kilka próbek średnich albo kilkanaście w zależności od powierzchni tego terenu, pobierając je do plastikowego wiaderka z głębokości od 0 do 20 cm, jeżeli planujemy w przyszłym roku również uprawę warzyw w tym terenie.
Dlaczego określenie kwasowości gleby jest tutaj istotne i co potem?
To jest o tyle ważne, że wiedząc, jaki odczyn gleby w tej chwili mamy, możemy przewidzieć, jakiego rodzaju nawożenie warto zastosować jesienią. Bo w okresie jesiennym najczęściej stosujemy nawozy organiczne i jeżeli jest taka potrzeba, również w tym okresie można odkwaszać glebę, czyli stosując nawozy wapniowe, wapnujemy glebę. A kiedy trzeba wapnować glebę? Jeżeli ten odczyn gleby z badanej próbki okaże się mniejszy, niższy niż 5,5, wtedy jest to wskazanie, żeby zastosować węglan wapnia. Natomiast tą próbkę glebową, jeżeli pobierzemy z kilku miejsc średnią próbkę, możemy albo zbadać właśnie z odczynnikiem Heliga na takiej płytce gotowej, a możemy również oddać tą próbkę do stacji chemiczno-rolniczej. U nas na Sławinkowskiej jest stacja chemiczno-rolnicza i tutaj za niedużą sumę można wykonać już profesjonalne badanie odczynu gleby. Także to jest jedna z takich zalecanych metod, żeby wiedzieć, w jaki sposób tą glebę dalej uprawiać.
Jak dalej uprawiać, o tym po przerwie, także powiemy o bieleniu pni.
Dom i ogród.
Jak dalej uprawiać glebę po tych badaniach, gdy już znamy jej pH?
Jeżeli odczyn gleby jest prawidłowy, wtedy możemy spokojnie zastosować na przykład nawozy organiczne. W okresie jesiennym bardzo dobrze jest przekopać glebę, wymieszać glebę z na przykład z obornikiem końskim albo z różnego rodzaju obornikami, które są również dostępne w sklepach w formie granulatów. Tutaj pod względem ilości tych nawozów najczęściej producenci podają na opakowaniach taką informację. I wtedy, jeżeli rozsypiemy na powierzchni gleby tą ilość preparatu, powinniśmy przekopać ją na głębokość najczęściej do 20 cm, czyli na głębokość szpadla. W okresie jesienno-zimowym powinniśmy glebę pozostawić po takim zabiegu w tak zwanej ostrej skibie, tak żeby ten okres zimy i mrozów umożliwił przemarznięcie gleby i powstanie takiej struktury, która jest najbardziej odpowiednia dla roślin, to jest struktura gruzełkowata. Ona warunkuje nam odpowiednio napowietrzenie gleby i tutaj te stosunki wodno-powietrzne wtedy są najbardziej korzystne. Także jeżeli stosujemy nawożenie, zawsze powinniśmy tą glebę wymieszać z nawozem, który zastosowaliśmy.
O czym jeszcze musimy pamiętać, pomyśleć w tych jesiennych ogrodach?
Z takich istotnych rzeczy, których jeszcze trzeba będzie pamiętać przed nastaniem zimy, to będzie bielenie pni. Bielenie pni najczęściej wykonujemy już po tym okresie obfitych deszczów, czyli tutaj będzie, myślę, że bliżej listopada i grudnia, ale pamiętajmy o tym, żeby ten zabieg wykonać z tego względu, że jeżeli jest zima słoneczna, mroźna, pnie drzew owocowych mocno się nagrzewają i wtedy potrafią pękać i z tego powodu tworzą się rany, które później przeradzają się w zgorzale i różnego rodzaju choroby grzybowe dostają się do tych roślin. Dlatego to jest taki zabieg, który też warto wykonać. Coraz częściej działkowcy, nie tylko działkowcy, narzekają na obecność saren, koziołków na terenie ogrodów, więc też pamiętajmy o tym, żeby zabezpieczyć młode drzewka czy rośliny, które posadzimy, stosując specjalne takie osłonki, które będą zabezpieczały pnie przed niechcianymi szkodnikami w tym przypadku. A żeby posadzić różnego rodzaju drzewa i krzewy, to warto wybrać się w najbliższą niedzielę, 16 października, do Końskowoli, gdzie będzie się odbywał coroczny kiermasz materiału szkółkarskiego. Miejsce tego kiermaszu to jest plac wystawowy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Zapraszamy serdecznie. Będą również działkowcy na tym kiermaszu, a będzie można tam zakupić świetnej jakości materiał właśnie szkółkarski, który będzie można wykorzystać właśnie w tym okresie, kiedy jest najlepszy czas na sadzenie drzew i krzewów oraz różnego rodzaju bylin. To jest jeszcze taki moment, kiedy rośliny zdążą przygotować się do zimy i w bezpieczny sposób będą mogły przezimować u nas w ogrodzie. A jakość materiału szkółkarskiego jest bardzo ważna i mamy tutaj właśnie lokalne szkółki, które produkują zarówno materiał z odsłoniętą bryłą korzeniową, którą już bezpośrednio po zakupie powinniśmy posadzić, tak żeby nie obeschły te korzonki, ale również najczęściej w sprzedaży są także doniczkowane materiały, które mogą chwilę jeszcze zaczekać i możemy je posadzić za kilka dni.
O sadzenie drzew i krzewów też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Jakie zasady obowiązują, jeżeli mówimy o sadzeniu drzew i krzewów?
Pamiętajmy o tym, że sadząc bryłą korzeniową odsłoniętą, należy wcześniej dobrze zwilżyć te korzonki, zanim je posadzimy i dopilnować, żeby ta gleba dobrze osiadła i okleiła dokładnie ten korzeń. Jeżeli planujemy posadzenie roślin, które będą dłużej rosły w tym miejscu, jeżeli sadzimy drzewa czy krzewy, zarówno owocowe czy ozdobne, no musimy mieć tą świadomość, że będą rosły tam co najmniej 10-15 lat, czasem i dłużej. W związku z tym wcześniej należy dobrze przygotować glebę pod to posadzenie tych roślin. Powinna być ona dobrze użyźniona, czyli możemy w tym przypadku na przykład zastosować dobrze przefermentowany kompost, żeby zasilić ten dołek, w którym będziemy sadzić te rośliny. I pamiętajmy o tym, żeby obficie podlać też po posadzeniu, wykonując też taką małą nickę, która będzie umożliwiała gromadzenie wody deszczowej, kiedy będą deszcze. Także jeżeli posadzimy te rośliny, powinniśmy też zadbać, tak jak już wspomniałam wcześniej, o to zabezpieczenie kory. Też jeżeli są to młode rośliny, dobrze też zastosować różnego rodzaju ściółkę, na przykład z kopczyki z liści, ale jeżeli będziemy ściółkować, musimy też pamiętać o tym, żeby bezpośrednio przy samym pniu pozostawić odstęp, tak żeby różnego rodzaju gryzonie, nornice czy inne myszy nie obgryzły nam kory, bo one wtedy w okresie zimowym potrafią kryć się w takich ściółkach, które są świetnym schronieniem dla nich, no i mają przy okazji miejsce do żerowania, więc jeżeli stosujemy ściółkę, musimy pamiętać o tym, że musi ona być odsunięta od pnia, tak żeby bezpośrednio nie wgryzały nam się w korę drzew i krzewów, które posadzimy.
Powróćmy jeszcze do kiermaszu szkółkarskiego w Końskowoli, który już jutro, czyli to także okazja do podpytania specjalistów z Polskiego Związku Działkowców w Lublinie.
Na tym kiermaszu przy głównym stoisku Ośrodka Doradztwa Rolniczego, gdzie będą różnego rodzaju broszury i materiały promujące, również ma swoje stoisko Polski Związek Działkowców. I już od lat wspólnie udzielamy różnego rodzaju porad tematycznych, ogrodniczych, zarówno dla rolników tutaj, jeśli chodzi o Ośrodek Doradztwa Rolniczego, jak również dla tych ogrodników amatorów, działkowców, którzy chcą się dowiedzieć na przykład, jakiego rodzaju rośliny warto kupić i zastosować u siebie w ogrodzie. Często zdarzają się osoby, które chciałyby na przykład uprawiać borówki czy żurawinę, a nie do końca wiedzą, w jaki sposób przygotować glebę pod te rośliny, bo są to rośliny już szczególnie kwasolubne. Tutaj ten odczyn gleby powinien wynosić nie więcej niż 4,5, więc taką glebę trzeba zupełnie inaczej przygotować pod tego rodzaju rośliny. Do tej grupy roślin należą również ozdobne wrzosy czy też hortensje są roślinami, które preferują odczyn kwaśny. Dlatego przed zakupem dobrze jest właśnie dowiedzieć się, jak to zrobić. A ja dzisiaj to powiem, czyli powinniśmy zakwasić glebę. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Najłatwiejszym sposobem jest zakup kwaśnego substratu torfowego, torfu, którym wypełniamy większy już w tym przypadku dołek, który wykopiemy, gdzie będziemy sadzić te rośliny, czyli przygotowujemy stanowisko, w którym będziemy mieć podłoże kwaśne. I tutaj już wchodzimy też w ten drugi sposób, czyli stosujemy te nawozy, które będą nam miały właściwości zakwaszające glebę. Najbezpieczniej jest stosować nawozy, które są dedykowane do konkretnych gatunków roślin. W tej chwili mamy już wieloskładnikowe nawozy, na przykład do borówki, czyli to już jest taka kompozycja składników pokarmowych, która umożliwia dobry wzrost i planowanie roślin kwasolubnych, czyli tutaj te nawozy są pozbawione wapnia, które ma właściwości odkwaszające, a jednocześnie też zabezpiecza rośliny pod względem innych składników pokarmowych, które są niezbędne do ich wzrostu. Także jeżeli będą różnego rodzaju pytania czy wątpliwości, zapraszamy do głównego stoiska pod namiot, gdzie będziemy wspólnie tutaj z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Państwa informować i Państwu odpowiadać na pytania dotyczące uprawy.
Jesienny kiermasz materiału szkółkarskiego, owocowego i ozdobnego. Jutro w Końskowoli na placu wystawowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ulicy Pożowskiej od 8 do 16. Można podpytać specjalistów właśnie na temat upraw, sadzenia. A dziś Państwu doradzała doktor inżynier Anna Ewa Michowska, specjalista do spraw ogrodnictwa z Polskiego Związku Działkowców w Lublinie.
Dom i ogród.
W tych audycjach zwracamy uwagę na kwestie bezpieczeństwa i teraz powiemy właśnie o tym, a chodzi tym razem o sprzęt ogrodniczy. Inspekcja Handlowa sprawdziła bezpieczeństwo i oznakowanie podkaszarek i nożyc do żywopłotów. Tutaj wzięła pod lupę 15 rodzajów maszyn o napędzie elektrycznym i spalinowym. Ponad połowa z nich nie przeszła tej kontroli ze względu na nieprawidłowości, czy też braki formalne, chociażby brakowało bardzo istotnych ostrzeżeń. Ale uwaga, aż 4 modele okazały się wręcz niebezpieczne. Miały wady konstrukcyjne, na przykład brak osłon ostrych elementów czy nieprawidłowo działający przełącznik, co stwarzało realne zagrożenie dla użytkowników. Dlatego inspektorzy ostrzegają, by zachować czujność przy zakupie sprzętu ogrodniczego, dokładnie sprawdzać oznakowanie i zabezpieczenie. Szukajmy na sprzęcie i na opakowaniu znaku CE. Pisane dużymi literami, to deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z wymogami prawnymi i technicznymi. Sprawdzajmy też stan urządzenia, w tym solidność wykonania oraz zabezpieczenia przewodów elektrycznych i ostrych elementów, a ponadto zwróćmy uwagę na instrukcję użytkowania. Powinna być w języku polskim i zawierać m.in. informacje o konserwacji, przeznaczeniu czy sposobie użytkowania oraz zastosowanie różnych ostrzeżeń, a my jako użytkownicy musimy taką instrukcję obsługi przed użytkowaniem sprzętu przeczytać i zastosować się do zasad bezpieczeństwa.
Dom i ogród.
Od kilku lat w wystroju wnętrz dominują kolory i materiały związane i kojarzące się z naturą, z ziemią czy wodą, a coraz większym zainteresowaniem cieszą się także materiały naturalne, z których wykonane są meble, a to na przykład lite drewno zatopione w żywicy. Mówi Michał Zieliński, właściciel lubelskiej firmy, która zajmuje się produkcją stołów, blatów z litego drewna i żywicy.
Przede wszystkim zajmujemy się zatapianiem drewna w żywicy, różnymi projektami pod indywidualnych klientów. W 95% to klient decyduje o tym, jak finalnie jego wymarzony stół będzie wyglądał. Jest od początku do końca z nami projektu. Tutaj używamy przede wszystkim litego drewna naturalnego, 100% natura, eko. To drewno, które normalnie by było już, można powiedzieć, na opał i by było niewykorzystane, skończyłoby w kominku, u nas ma drugą szansę i dalej ludziom służy i cieszy oko i pokazuje swoje piękno i naturę.
Z tych materiałów co się robi?
Robimy przede wszystkim stoły, stoliki kawowe, również całe meble, RTV-ki, komody. Robimy również fronty żywiczne, trepy schodowe. Tak naprawdę to klient decyduje i jego budżet to, co chce po prostu posiadać w swoim domu. Mamy pełny park maszynowy, więc tutaj nie mamy z niczym, nie mamy żadnych ograniczeń przede wszystkim.
Żeby to opisać, to jest to jakby drewno zatopione w żywicy?
Tak, przede wszystkim łączenie drewna z żywicą epoksydową.
Z tego powstają blaty?
Powstają blaty i różnego innego typu produkty. Przykładowo tutaj, jak pani widzi, to są blaty umywalkowe przykładowo, które robimy odpowiednio, zabezpieczamy, impregnujemy, żeby w kontakcie z wodą po prostu nie uległo zniszczeniu, żeby nie puchło, jest odpowiednio impregnowane przede wszystkim.
Czyli wygląda na to, że nie ma dwóch identycznych produktów, bo za każdym razem te żywica z tym drewnem inaczej się skomponuje.
Tak, oczywiście. Każdy produkt jest inny, jest niepowtarzalny i to właśnie klienci najbardziej sobie cenią.
Czyli wtedy można zrobić w odpowiedniej kolorystyce, w odpowiednim połączeniu, ale już te wzorki, które powstają naturalnie, już się nie da tego powtórzyć.
No, dzięki Bogu nie da się tego powtórzyć, a tak jak pani wspomniała, kolor żywicy i różne kompozycje to jest jak najbardziej sprawa indywidualna klienta.
Czym jest barwiona ta żywica?
Barwnikami specjalnymi do żywic epoksydowych.
Paleta barw też jest różna czy ograniczona?
Różna, często wykonujemy nawet próbki, jeżeli klient sobie życzy, żeby miał na pewno ten kolor, który mu pasuje do wnętrza. I wtedy jest w 100% pewny to, co będzie miał w danym stole, czy kraterze, czy blacie.
Czyli to wpisuje się w ten trend taki jakby ziemi, wszystkiego tego, co się z ziemią kojarzy, bo tutaj mamy połączenie drewna jakby z wodą, bo jest niebieski odcień tego blatu.
Tak, tak, oczywiście. Często ludzie mówią, że właśnie lubią, jak są takie jakby lazury. My potrafimy to odzwierciedlić. No wygląda to świetnie, tylko w zależności od wnętrza, jaki klient ma. Często projektanci właśnie przy projektach przyjeżdżają do naszej pracowni, czy z płytką jakąś, prawda, którą mają zamiar zrobić, przykładowo w kuchni, czy będzie to pasowało, czy możemy zrobić jakieś odcienia, czy specjalne jakieś projekty wycinanie, więc tutaj... Mówię, jest pełna dowolność, jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić. Jest to jak najbardziej modne i wchodzi to teraz tak naprawdę do nas na rynek, tak przytupem bym powiedział.
Tu w naszym województwie jest to też bardzo popularne już?
Tak, jest wielu klientów, właśnie ten rynek nasz lubelski jest fajnym rynkiem, co dużo osób właśnie z mojej konkurencji, moi znajomi nie wierzą, że Polska niby B, Polska B, prawda, że tutaj nie, jak najbardziej nie. Jeśli ludzie przyjdą już do naszej pracowni, zobaczą, dotkną sobie to drewno, prawda, zobaczą cały proces produkcji, bo zawsze coś robimy, codziennie odlewamy te żywice i wtedy widzi, jak dotknie już, to mówi tak, to jest coś świetnego, to jest coś fajnego, ja chcę to mieć, ponieważ to będzie mój indywidualny projekt. Więc rynek lubelski jak najbardziej na tak.
Może być to do łazienki, może być do kuchni, może być też i do pokoju, do jadalni czy do pokoju ogólnie. A jakie kolory wybierają klienci?
Bardzo częstym kolorem wybieranym jest turkus, jest bardzo modny, zieleń butelkowa, przeźroczysty i czarny.
Czy jest jakiś podział na poszczególne pomieszczenia?
Wydaje mi się, że bardziej turkus jest wybierany do łazienek, a bardziej czarne, takie stonowane, bardziej są do jadalni przede wszystkim.
A jaki jest orientacyjny koszt na przykład takiego połączenia żywicy z drewnem?
No tutaj są, to nie są, bym powiedział, tak tanie rzeczy, ale mamy to wszystko unormowane z metra. Metr takiego wykonania, takiego blatu i to już nie ma tutaj zależności, czy będzie zielony, czy niebieski, czy ma świecić, czy nie świecić. To jest w granicach 6000 zł metr kwadratowy, a połyski troszeczkę są droższe.
A jakie to jest w utrzymaniu, potem w eksploatacji? Łatwe w utrzymaniu?
To powiem pani tak, że to jest jak normalny stół, wszystko jest lakierowane, czyli tutaj nie mamy samej żywicy i drewna, wszystko jest lakierowane lakierami premium do tego przystosowanymi, więc tutaj już od 5 lat nie miałem ani razu już skargi i pytania, że coś było nie tak po prostu.
Odporny jest na uderzenia, na wilgoć?
Jest nawet do kontaktu z żywnością, z zabawkami, do lakierowania nawet zabawek dla dzieci, więc naprawdę jest to taki lakier z najwyższej półki, żeby po prostu unikać pytań i problemów z klientem, reklamacji.
Jak to wygląda, można zobaczyć na zdjęciach, które są na naszej stronie internetowej w zakładce Dom i Ogród pod dzisiejszym odcinkiem programu. Choć tak naprawdę zdjęcie tego uroku nie oddaje, wiadomo, inaczej widzi to bezpośrednio nasze oko. Jakbym miała Państwu to opisać, to powiedziałabym tak. Przypomina to takie pamiątki, jakie przywozimy z nad morza, na przykład zatopione w żywicy bursztyny, muszelki, czy też inne przedmioty, które kojarzą się z morzem. Tutaj jest podobnie, tylko w większym wymiarze elementy drewna zatopione. One są w takim klarownym materiale żywicznym o różnej barwie.
Dom i ogród.
Na zakończenie przypominamy o trwającym dziś dniu otwartym inżyniera budownictwa, a to bezpłatne porady skierowane do mieszkańców naszego regionu, którzy są zainteresowani czy budową, czy remontem, czy też różnymi innymi remontami obiektów budowlanych. Dzień otwarty potrwa do 15, więc jeszcze trochę czasu pozostało. Punkty konsultacyjne zostały utworzone w Białej Podlaskiej, w Chełmie, w Lublinie i w Zamościu. W Lublinie Centrum Spotkania Kultur, Białej Podlaskiej, Bialskie Wodociągi, w Chełmie Chełmska Biblioteka Publiczna, w Zamościu Lubelski Urząd Wojewódzki, Delegatura w Zamościu. Wszelkie informacje na stronie Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która organizuje spotkanie.